wzwód zaczepny zainicjowany przez generała Kutrzebę w bok 8 Armii Niemieckiej tak naprawdę był ogromnym zaskoczeniem dla Niemców, ponieważ oni w ogóle nie przypuszczali, że w rejonie, tam gdzie rozpoczął się atak, czyli w rejonie Łęczycy, na nie pod Kutnem, znajdują się jeszcze jakiekolwiek oddziały Wojska Polskiego. Kompletnie to zaskoczyło stronę niemiecką i kompletnie jakby przeorganizowało front polski i doprowadziło do sytuacji, w której przez pierwszy tydzień Wojsko Polskie odnosiło sukcesy i dość skutecznie biło armię niemiecką.
Bzura. Rzeka blotnista i leniwa. Na mapie wygląda dość imponująco. Grubą kreską ciągnie się gdzieś od Lodzi poprzez Lęczyce, Łowicz, Sochaczew aż do Wyszogrodu. W rzeczywistości jest to rzeczka niewielka, obrośnięta wikliną i tatarakiem. Wpływają do niej skąpe w wodę, tak samo czarniawe i blotniste strugi. Tam właśnie rozegrała się kilkudniowa, najkrwawsza bitwa w całej kampanii wrześniowej.
Armia Poznań właściwie oprócz takich drobnych utarczek granicznych w porządku i w karności wycofywała się aż spod Poznania.
Wycofywaliśmy się dniami, częściowo pod obstrzałem karabinów maszynowych i bomb. Nocami żeśmy chwilowo odpoczywali i znów marsz, i znów marsz, i znów marsz. Przejeżdżając widziałem niesamowite obrazy, bo wycofując się w okolicy na przykład Inowrocławia, wycofywaliśmy się wieczorem wśród palących się stert, masy ludzi, którzy kroczyli po bokach, matki z dziećmi w wózkach, bydło ryczące, psy wyjące, bo to wszystko głodne było, wszystko ludzie uciekali na gwałt dalej do centrum Polski.
To bardzo dobry, szczególnie żołnierz rezerwista, który pochodzi z Wielkopolski, chce się bić, no jest bardzo zirytowany tym, że musi opuścić Wielkopolskę i nie bronić tej swojej ziemi, gdzie pamiętajmy, że wśród żołnierzy Armii Poznań wielu było powstańców wielkopolskich, którzy pamiętają walkę 18 roku, czy wojnę 1920 roku. I w momencie, kiedy 9 września jest wydany rozkaz do ataku, to z relacji wynika, że oni aż chcą się bić. Oni wrywają się do walki, aby odpłacić pięknym za nadobne tym, co było wiadomo, że Niemcy zrobią po wkroczeniu do Wielkopolski.
Pamiętam, przechodząc przez Kutno, byłem strasznie przygnębiony widokiem zbombardowanego dworca. Setki drutów wisiało ze słupów, drogi zatarasowane różnymi przedmiotami porozbijanymi, całe ściany domów porozpruwane i tak dalej. To wszystko wojsko widziało i oceniało po swojemu, to niejednokrotnie zaostrzało chęć do walki.
Walczyły naprawdę bardzo elitarne oddziały, między innymi 14. Dywizja Piechoty generała Franciszka Włada, której wszystkie pułki odznaczone były krzyżami Virtuti Militari za rok 1920. Więc te wszystkie pułki, niewykorzystana ta armia w pierwszej tej bitwie granicznej, 1-3 września, mimo próśb generała Tadeusza Kutrzeby, żeby uderzyć wcześniej, wreszcie ta zgoda przyszła i wreszcie wydano ten rozkaz Słońce Wschodzi o rozpoczęciu bitwy nad Bzurą.
W batalionie naszym, w kompanii mojej, zapanował nastrój jakby odświętny. Żołnierz wyraźnie uspokoił się. Po wydanym obiedzie, gdzieś koło południa, zarządziłem czyszczenie broni. Więc to wojsko z takim zapałem czyściło tą broń, przygotowywało ją do walki. Wiedziało, że broń to jest ten nieodstępny przyjaciel żołnierza, która jutro będzie zdawać egzamin na polu walki. Żołnierz jakby odzyskał równowagę. Ten żołnierz zachwiany, dotychczas znękany, zapomniał o tym, że ma w nogach już ponad 150 km marszu, a może i więcej.
Żołnierz, który nawet tracił jakby chęć walki, bo był przemieszczany tak długo, w momencie, kiedy ruszył do bitwy z powrotem, wrócił do tego takiego sznytu wojskowego i wtedy można było powiedzieć, że te armie podniosły powrotem głowę i zaatakowały. A przypomnę, że to była ogromna bitwa, bo tak naprawdę ze strony Polski wzięły w niej udział dwie armie, Armia Pomorza i Armia Poznań. Prawda, Armia Pomorza nieco wykrwawiona w walkach, prawda, w rejonie korytarza gdańskiego, prawda, i całego Pomorza, i Armia Poznań, która właściwie w całości ukompletowana ruszyła w tym dniu do bitwy.
Początkowo bardzo duży sukces, jednostki niemieckie absolutnie nie spodziewają się ataku z północy, lewa flanka armii niemieckiej podążającej na Warszawę jest absolutnie nieodsłonięta. Niemcy lekceważą rozpoznanie, które jest kluczowe w działaniach wojennych. Nocne marsze też Wojska Polskiego sprzyjają temu, że Niemcy po prostu nie wiedzieli, że na ich skrzydle jest ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy. Po stronie polskiej mamy wszystko to, co w ówczesnych armiach poszczególnych było, czyli mamy piechotę, największy komponent to piechota, między innymi 14 dywizja, 25 dywizja z Wielkopolski, 17 dywizja piechoty z Wielkopolski, 26 dywizja tutaj z centralnej Polski, która już od marca przebywa w rejonie Wągrowca na pozycjach osłonowych. Do tego mamy dwie brygady kawalerii, Wielkopolską Brygadę Kawalerii i z dalekiego Lwowa Podolską Brygadę Kawalerii razem ze sławnym 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich. Do tego mamy sprzęt motorowy, czyli dywizjony pancerne. Mamy także lotnictwo Armii Poznań, które początkowo bardzo dobrze wypełniało swoją rolę, czyli rozpoznawało na rzecz jednostek, które maszerowały. Do tego mamy także nadciągające z Pomorza, co prawda rozbite, ale nadal stwarzające pewien odwód jednostki Armii Pomorze, czyli te jednostki, którym udało się wyrwać z tej matni Borów Tucholskich, czy oddziały generała Bołtucia, które wycofały się z okolic Grudziądza i Brodnicy praktycznie bez strat.
Przed nami była 8. Armia Niemiecka pod dowództwem generała Blaskowica. W dniu 10 o świcie, kiedy grupa operacyjna generała Knolla uderzyła w kierunku na Piątek, dalej w kierunku na Ozorków, ogólnie kierunku na Łódź, Niemcy natychmiast przyjęli postawę w kierunku na północ i zaczęła się dezorganizacja w ich lewoskrzydłowych oddziałach maszerujące w kierunku na wschód. Naczelne dowództwo niemieckie musiało w tym momencie ingerować, ponieważ kompletne zaskoczenie 8. Armii spowodowało rozbicie jednej dywizji lewoskrzydłowej. Oddziały nasze zdobyły dużo sprzętu wojennego i wzięły do niewoli wielu jeńców.
Na moim odcinku chłopcy schwycili dwóch jeńców, których w pierwszym rzędzie przyprowadzili do mnie. Jeden z nich nawet ukląkł na kolana i prosił mnie: Wszyscy sie mir nicht tot, ich habe Frau, ich habe Kinder, ich bin auch so Mensch wie Sie. Ja na to odpowiedziałem, my nie będziemy ich rozstrzeliwać. I dałem chłopcom rozkaz odprowadzić ich do dalszej dyspozycji dowódcy batalionu.
W ciągu 2 dni mieliśmy pewne wyniki. Niestety w drugim dniu natarcia lotnictwo niemieckie wstrzymało nasze ogólne natarcie. Zbombardowało całe nasze tyły.
Gromady niesamowite samolotów jeździły po nas, że aż strach wspomnieć dzisiaj. Te biedne koniska, które nas ciągnęły od Wągrowca, zmęczone, podparzane, pokulawione.
W dniu 16-17 września wchodzi do akcji na szeroką skalę lotnictwo niemieckie, które przypieczętowuje zagładę Armii Poznań. I to właśnie te zdjęcia, gdzie wojska liniowe, wymieszane razem z taborami Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, próbują się w nocy pod ostrzałem nie tylko artyleryjskim, ale także stałym tutaj ostrzałem wojsk pancernych.
Siły artylerii naszej były bardzo słabe, ogniowe bardzo słabe. Myśmy mieli do dyspozycji tylko pułkowe działka przeciwpancerne i broń maszynową. I w ten czas pamiętam taki napoleoński po prostu obrazek. Bateria kapitana Nagórskiego wyjechała galopem na przedpole, na otwarte pozycje, odprzodkowała i po lufie strzelała do nacierających czołgów. I o dziwo, z nadzwyczajnym skutkiem, kilka czołgów stanęło w płomieniach, porwało to resztę całego wojska, które ruszyło do natarcia pieszego i dokonało tego wyłomu.
udało mi się spotkać na szosie dowódcę pułku. Dowódca pułku był w towarzystwie dowódcy dywizji. Zameldowałem się z batalionem, który był mocno zdziesiątkowany. Dowódca pułku ucieszył się. Widziałem zadowolenie na twarzy generała Włada, który w tym razem wyglądał bardzo przygnębiony. Zdawał sobie dokładnie sprawę, że dywizja jego została mocno przetrzebiona. Proponowałem generałowi, żeby dosiadł konia, bo wiedziałem, że był bardzo zmęczony, a konia jego prowadziłem w taborach batalionu u siebie. Dowódca dywizji podziękował, odmówił, wziął kij do ręki i pieszo wraz z dowódcą pułku szliśmy na przeprawę. Generał Wład zginął. Zginął nad Bzurą, ale zginął w szeregu jak żołnierz. Pieszo z kijem w ręku szedł w tyralierze na przeprawę, szukając dogodnego miejsca, gdzie by można było resztki dywizji przeprawić.
Mamy jego osobiste pamiątki, mamy jego odznaczenia, ale mamy też chyba rzecz najcenniejszą w naszym muzeum, czyli ostatni list generała Włada, podyktowany jego adiutantowi w momencie, kiedy zostaje ranny przy próbie przeprawy przez Bzurę w leśniczówce Kamion. Tam dyktuje ostatni list do żony. List jest bardzo lakoniczny. Myślę o tobie, poświęcam się Polsce, wychowaj syna na porządnego Polaka, spowiadałem się Frank.
I ten list dotarł właśnie do żony, a potem rodzina generała przekazała go do tego muzeum i to jest takie świadectwo tego, kim oni byli i o czym myśleli przed śmiercią. Teraz jesteśmy pełni takich przekonań o stresie pola bitwy i tak dalej, że człowiek zamienia się w maszynę na polu walki, a jednak te świadectwa tych listów, które tu pozostały po tych żołnierzach, czy takich właśnie krótkich nawet, świadczą, że w chwili śmierci dokonywali jakieś refleksji. I ta refleksja stanowi, nie chcę używać wielkich słów, bo wielkich słów nie powinno się nadużywać, prawda? Ale stanowi dla nas jakiś tam kierunek działania tego muzeum.
Znajdujemy się na przeprawach w Witkowicach i Brochowie. Tutaj koło nas widzimy właśnie pomnik upamiętniający to i stoimy przy moście imienia generała Kutrzeby. To jest miejsce, gdzie w 1939 roku jednostki Armii Poznań częściowo z sukcesem próbowały się przeprawić.
Armia Pomorza dostaje rozkaz osłaniania, wycofywania się Armii Poznań. I tak naprawdę broni przepraw, broni przejść do Bzury po to, żeby Armia Poznań mogła wycofać się, przejść do Warszawy. To jest takie, z punktu widzenia nawet strategii wojennej, bardzo, bardzo ciekawy przykład tego poświęcenia części związków po to, żeby inni mogli przebić się do Warszawy. I to właśnie ten ostatni moment tej bitwy, no ta trzecia faza, kiedy tutaj bije się o swoje, Armia Pomorze toczy bój, a reszta przebije się w kierunku Warszawy. My tu mamy problem, ponieważ do roli symboli urastają historie jak Westerplatte, dzielne obrony piechoty na Półwyspie. A tymczasem takie kompanii były w bitwie nad Bzurą i takich aktów poświęcenia setki.
Tutaj odbywały się dantejskie sceny, ponieważ i tabory, i jednostki liniowe próbowały naraz przekroczyć tą rzekę, pomimo że ona jest wąska, płytka. Teraz nawet widzimy, że nie sięga nam wyżej niż ta woda do pasa. To jednak ostrzał artyleryjski, ogień karabinów maszynowych z pozycji niemieckich powodował, że tutaj, tak jak można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, naprawdę ta noc w wspomnieniach naprawdę wielu, wielu żołnierzy kojarzyła się jako coś, czego nigdy więcej nie przeżyli, nawet we wspomnieniach żołnierzy, którzy później walczyli o Monte Cassino. Tej nocy z 17 na 18 września tak naprawdę już nie walczą zwarte oddziały, tylko doraźnie zebrane grupy żołnierzy, którzy wykonują jeden rozkaz, czyli za wszelką cenę przedrzeć się do Puszczy Kampinoskiej, a potem przedrzeć się do Warszawy. W bitwie nad Bzurą zginęło około 20 tysięcy polskich żołnierzy. Zostało rannych około 50. Szacuje się, że mniej niż 5 tysięcy przedarło się do Warszawy. W
ciągle bitwa nad Bzurą nie została zakończona, ponieważ nie zidentyfikowaliśmy ostatniego nieznanego żołnierza. Jakby zrobimy wszystko, żeby zidentyfikować wszystkich, których jeszcze się da, to wtedy uznamy, że tak naprawdę zrobiliśmy dla nich wszystko, a powiat sochaczewski jest wyjątkowy pod względem ilości pochowanych tu żołnierzy Wojska Polskiego. Jest cmentarz w Trajanowie, na którym leży 3600 żołnierzy, cmentarz w Rybnie 1520, cmentarz w Wiłowie 1200, cmentarz w Radziwiłce 2700 osób. Są to cmentarze wielkościowo takie same jak cmentarze pod Monte Cassino. Opowieść o bitwie nad Bzurą to nie jest opowieść, którą się da zamknąć w jakiejś krótkiej historii. To są setki takich historii, które należy zbierać, które należy pieczołowicie przechowywać. Ja pamiętam, kiedy tu przyjeżdżało 300 na przykład uczestników bitwy nad Bzurą. A teraz właściwie nie wiem, czy by wystarczyło palców obu rąk, żeby policzyć żyjących weteranów bitwy nad Bzurą. Ale to, że oni odeszli, to nie znaczy, że my mamy po prostu o tym wszystkim zapomnieć. Wojna to nie jest nic takiego, co można zamienić w popkulturę. Że to nie jest nic przyjemnego i fajnego, że to jest naprawdę straszna rzecz. Bo bitwa nad Bzurą była pierwszą z wielkich bitew w II wojnie światowej. Wielkich bitew, porównywalnych dopiero od 1941 roku z bitwami w Rosji. Ale też przyniosła całą tą zgrozę i sromotę wojny. To tutaj 16 września Niemcy po raz pierwszy spali ludzi w stodole. Zapędzili mieszkańców i jeńców do stodołów Henrykowi i ich podpalili. To tutaj Niemcy rozstrzelali 300 mieszkańców Śladowa i ludzi, którzy przybyli do Śladowa jako uciekinierzy. To tutaj odbywały się takie wydarzenia, które pokażą, że nikt nie jest gotowy na wojnę. Nikt nie jest do tej wojny przygotowany. I że to największe nieszczęście ludzi, jeżeli zapomnimy o tym wszystkim, to popełnimy ten sam błąd i nie daj Boże wybuchnie o nas po raz wtóry.